Dzień dobry, tu Corpo Landlord. Podcast o tym, jak inwestować w nieruchomości, pracując na etacie. Ja nazywam się Paweł Kuryłowicz, a ze mną jest współprowadzący Dariusz Matczak.
Cześć.
Dzisiejszym gościem podcastu jest Maciej Gołębiewski. Dzień dobry, Macieju.
Witajcie, cześć.
Słuchajcie, Macieja poznałem na konferencji mieszkanicznika. Jakoś tak pogadaliśmy chwilę i się okazało, że Maciej ma taki malutki biznes zajmujący się zarządzaniem 880 pokojami. Mam nadzieję, że ta liczba jest jeszcze aktualna, bo to pewnie przy takich liczbach to się jednostów zwiększa, zmniejsza. I tak pomyślałem, że może to być ciekawa osoba do naszego podcastu, żebyśmy porozmawiali o tym, jak się zarządza pokojami. Witaj, Macieju. To może tak krótko, kim jesteś i co robisz oprócz tego, że masz imperium najmu na pokoje?
Wiesz co, tak, imperium to bym tego nie nazwał, bo rzeczywiście ja mam cały czas wrażenie, że to jest taka firma, którą, ja ją jeszcze traktuję jako taką małą firmę i widzę, że nawet powinienem już troszkę zmienić swoje podejście. Ona tak mi sobie organicznie rośnie od 2016 roku, ta liczba 880 rzeczywiście się zmienia, bo w tym momencie jest już 890 pokoi, a zaraz będzie ponad 900. Natomiast rzeczywiście specjalizujemy się tylko w jednej rzeczy i może dlatego tak trochę traktuję tą firmę jako taką cały czas jeszcze małą na swój sposób. Robimy tylko jedną rzecz, tylko robimy tą rzecz bardzo konsekwentnie, długofalowo i bez, że tak powiem, rozpraszania się na inne poboczne wątki, bo wiele osób, które buduje biznesy oparte o nieruchomości, bo tak należy nazwać tą moją firmę, to jest biznes oparty o nieruchomości, stara się robić wiele rzeczy, tak? I robi flipy, i robi pokoje, i kawalerki, i kwatery, i wszystkie, i szkolenia, i wszystkiego po trochu. Ja natomiast od początku, kiedy zastanawiałem się w ogóle, w co wejść w nieruchomościach, zdecydowałem sobie, dobrze, muszę się skupić na jednej rzeczy, bo w poprzednim biznesie, którym funkcjonowałem, który prowadziłem, starałem się robić wiele rzeczy na raz. I moim zdaniem to był błąd. Tutaj przyjąłem zupełnie inną strategię, konsekwentnie się jej trzymam, tylko pokoje, tylko dla studentów młodych pracujących i tylko w Warszawie, przynajmniej na razie. W związku z tym myślę, że to był jakiś taki sposób na to, żeby ta firma urosła, bo też poza tym, że jest atrakcyjnym rozpoczynanie nowych tematów, no bo wiecie, jest adrenalina, coś nowego, czegoś się uczymy, to wydaje mi się, że dużo traci przedsiębiorca, który za często zmienia swoją specjalizację, zaczyna za dużo wątków. Mi się wydaje, że w ogóle 2 lata to jest takie minimum, żeby w ogóle poznać daną niszę. A co dopiero, żeby zbudować tam stabilny, dobrze funkcjonujący biznes. Ja 6 lat robię to, co robię i wydaje mi się, że nadal jeszcze mogę tutaj sporo zdziałać i wiele rzeczy się nauczyć, a w tym czasie no, mam kolegów, którzy zmienili temat już co najmniej ze 2-3 razy, głosząc po drodze, że to, co robili do tej pory, to już się skończyło, że to już nie ma sensu, że trzeba robić inne. Ja mam takie podejście długofalowe do tego, co robię, też tak w ogóle w życiu, i wydaje mi się, że to zaczyna, no, że to po prostu przynosi fajny efekt, tylko trzeba troszkę na to poczekać.
To ja się muszę sporo od ciebie nauczyć, bo ja bym był tym jednym z kolegów, którzy zmienili parę razy wątek, ale zacznijmy od początku. Skąd w ogóle nieruchomości? Powiedziałeś, że wcześniej zajmowałeś się czymś innym. Możesz powiedzieć, co to było?
Tak, moja droga biznesowa była taka, że ja najpierw zacząłem pracować w dużej międzynarodowej firmie doradztwa strategicznego, więc na dzień dobry po studiach wpadłem w takie miejsce, gdzie mi założono złote kajdanki, czy tam złotą klatkę, różnie się na to mówi. Robiłem fantastyczne, bardzo ciekawe, duże projekty dla dużych klientów.
Ale to po prostu?
Tak, to był konsulting, tak, to był konsulting i no już jako student zacząłem i naprawdę jako świeżo upieczony absolwent dostałem naprawdę ciekawe, duże projekty do prowadzenia, tylko mi tam przeszkadzała jedna rzecz, znaczy tam nie było odpowiedzialności, znaczy ja się mądrzyłem, a pamiętajcie, byłem świeżo upieczonym absolwentem uczelni, więc ja nie miałem żadnego doświadczenia, a mówiłem osobom bardziej doświadczonym od siebie i bardziej ustatkowanym, co one powinny robić. I mi tu coś nie pasowało, znaczy nie było tej odpowiedzialności za to, co ja mówię. I później jeden z klientów zaproponował mi, żebym został u niego jako tam dyrektor departamentu, który powstawał. No i tam już miałem odpowiedzialność za zespół, jakiś budżet, jakieś cele do zrealizowania. No i zaczęła się już taka bardziej na poważnie
to jak praca. Jak ty jesteś taki mądry, to chodź, pokaż, czy to rzeczywiście się da zrobić, tak?
No właśnie, na tej zasadzie, ale to dokładnie było tak, bo my w ramach tego projektu doradczego tworzyliśmy nowy departament i później no, szefowa tego departamentu powiedziała, Maciek, to może zostań tutaj i poprowadź tam jeden z działów. I to dokładnie była ta historia. Natomiast i wpadłem wtedy w dużą korporację, bo to była jedna z największych firm w Polsce. Natomiast tam się znowu zorientowałem, że kurczę, no fajnie, są zespoły, są budżety, duże tematy, odpowiedzialność i tak dalej, jakieś tam ścieżki rozwoju menedżerskiego, tylko że ja widziałem, co robią z kolei członkowie zarządu takich firm. Znaczy oni zajmują się w 90% swojego czasu polityką, taką wewnętrzną polityką korporacyjną, wyszarpywanie sobie budżetów, zasobów, udowadnianie, że to nie my nawaliliśmy, tylko oni. No w ogóle zero wartości dodanej, tylko taka ciągła gra i gra pozorów. I tam w ogóle nie było klienta w tym, nie? Znaczy były tylko walka o zasoby, taka bardzo prymitywna w sumie, choć w białych, pięknych rękawiczkach i pachnących wnętrzach pokojów tych konferencyjnych. No i wtedy stwierdziłem, nie, ja muszę założyć swój biznes. Tak, muszę założyć swój biznes i też po paru latach z korporacji wyszedłem i poszedłem do branży, do branży odnawialnych źródeł energii. Wymarzyłem sobie, że będę budował biogazownie rolnicze. To są takie instalacje, które przerabiają brązowe odpady i zielone na prąd, czyli no tak, odpady organiczne po prostu przerabiają na prąd i energię. Ale to już był mój biznes, tak? Tylko że z kolei zorientowałem się, że wpadłem w taki rynek, który jest przeregulowany, znaczy bo energetyka w ogóle jest regulowana, energetyka odnawialna jest jeszcze bardziej regulowana, bo jest oparta o dotacje i subwencje. I byłem tak zależny od właśnie ustawodawców, którzy nie kwapili się jakoś z uchwalaniem za szybko ustaw, które by się przydały. Z drugiej strony byłem zależny od dużych klientów, bo każdy taki projekt był warty tam kilkanaście milionów złotych minimum i każdy z takich projektów w momencie, kiedy gdzieś tam się no, nie realizował zgodnie z planem, to był dużym problemem dla mojej firmy. No i miałem do czynienia z klientami, którzy są więksi ode mnie. I to sprawiało taki duży dyskomfort, no bo zawsze ja byłem tym młodszym bratem w pokoju i to ja musiałem się naginać do reguł i do czyjegoś widzimisię. I potem powiedziałem tak, nie, ja to sprzedaję, wychodzę z tego biznesu i chcę wejść w rynek, który spełnia pewne kryteria. Ja sobie zdefiniowałem tak, że to musi być łatwiej skalowalne niż takie duże projekty energetyczne, że to musi być w oparciu o klienta B2C, żebym ja miał do czynienia z rozproszonym, licznym, ale rozproszonym klientem, żebym ja miał przewagę instytucjonalną, prawną i finansową nad tym klientem, czyli żeby on był mniejszy ode mnie, żeby to nie był rynek regulowany, i żeby był taki, który można ustawić pasywnie. I tak sobie założyłem, czegoś takiego szukałem. I miałem takie pół roku, kiedy naprawdę analizowałem różne scenariusze. Patrzyliśmy jakieś takie no, pomysły zupełnie od tam, wiecie, tworzenia zabawek edukacyjnych po handel tam jakimiś płodami rolnymi. No naprawdę bardzo różne rzeczy. I w pewnym momencie gdzieś mi wpadło, kurczę, no ale te cechy spełniają nieruchomości, tylko że wydawało mi się, że one nie są tak do końca skalowalne. Ale potem poznałem koncepcję podnajmu, potem poznałem koncepcję najmu na pokoje i mi się wszystkie kropki połączyły, że to jest właśnie ten element, mm-hmm. że to jest właśnie to, co spełnia wszystkie kryteria biznesu, którego szukałem. No i w to wszedłem.
Okej, okay. A czy była jakaś kategoria, której te nieruchomości nie spełniają? Bo teraz jak mówisz, to wiesz, w drugą stronę to brzmi jakbyś po prostu znalazł idealny biznes pod swoje założenia, ale życie najczęściej
bo znalazłem. Wygląda. Okay, ale wydaje okay. mi się, że znalazłem, wiesz? To znaczy, no bo zobacz, no to pójdźmy po kolei po tych kryteriach, tak? Na końcu zostawimy takie najtrudniejsze, ale zacznijmy od tych łatwiejszych. Rozproszony klient B2C, zgadza się, tak? Mali najemcy. Brak zależności od konkretnego najemcy, jednego klienta jest. Przewaga taka instytucjonalno-prawna. No, ja sobie wybrałem się taki segment, gdzie klientami są studenci, więc to są osoby, które no w ogóle są mało doświadczone życiowo, rzekłbym, że to są takie jeszcze duże dzieci wyrośnięte i dość łatwo się z nimi współpracuje, to znaczy pewne rzeczy można im po prostu no de facto narzucić, tak? Znaczy narzucić swoje reguły gry. Ja w ogóle uważam, że student jest fantastycznym klientem, możemy o tym oddzielnie porozmawiać. Kolejna cecha, że można to ustawić pasywnie, tak, jak najbardziej można to ustawić pasywnie. Ja sobie od początku mówiłem, że chcę iść w dużą skalę i na początku produkowałem nowe pokoje, zajmowałem się remontami, wyszukiwaniem mieszkań i tak dalej, natomiast nie obsłużyłem ani jednego najemcy w historii, tak? Ani jednego. Ostatnio liczyliśmy, przeszło nam przez te pokoje 6200 osób już, najemców, ale ja nie obsłużyłem żadnego, tak? Więc jakby może to być pasywne z mojego punktu widzenia, można to tak ustawić. I chyba największy problem z tych czynników, o których mówiłem, to rynek nieregulowany. Tak, to jest rynek stosunkowo mało regulowany. Znaczy nawet jeśli, wiecie, gdzieś tam pojawią się jakieś kolejne dramatyczne doniesienia, że rząd coś planuje wdrożyć i tak dalej, to nadal jak się popatrzy na inne rynki, to jest rynek właściwie bez regulacji żadnych. Nie? Znaczy naprawdę, ci co narzekają, że jest przeregulowane, to zapraszam do energetyki, niech tam spróbują rozwinąć skrzydła. Natomiast ostatni element, czyli skalowalność, to było właśnie to, co mi się wydawało, że jest niemożliwe, bo ja miałem jakiś kapitał po wyjściu z poprzedniej firmy i tak liczyłem, kurczę, no dobra, ale ja kupię 2-3 mieszkania i koniec, nie? Znaczy w sensie, no idzie ta skala, znaczy i zostanę z tym, że będę tych 15 Niemców obsługiwał. No i tutaj przyszło tak, właśnie...
Jak to dalej rozbudować?
Dokładnie, jak to skalować? No bo jednak każdemu się nieruchomości kojarzą, że to jest biznes kapitałochłonny. Znowu zapraszam do energetyki, jeśli tak uważają, ale... Tutaj kluczem było to, że każdy projekt jest stosunkowo nieduży, to znaczy, bo nawet jeśli kupujesz mieszkania, no to kupujesz mieszkania po kilkaset tysięcy złotych, a nie kilka milionów, tak, projekty. Więc to już był dla mnie in plus zmiana. A kolejna rzecz, w momencie, kiedy odkryłem koncepcję podnajmu, no to mówię, kurczę, no to jest właśnie ten sposób, żeby wyskalować. Okej, nie na swoich aktywach, nie ma to tego aspektu inwestycyjnego, tylko ma aspekt tworzenia biznesu w oparciu o nieruchomości, ale nadal wpisywało się w ten trend, że jest to skalowalne, a dodatkowo jeszcze mi się połączyło z taką kropką, kurczę, no to skoro Airbnb może wynajmować nieruchomości żadnej nie posiadając, skoro Uber może być największą firmą taksówkową, nie mając żadnej taksówki, to może ja mogę mieć największą ilość pokoi, nie mając żadnego swojego, tak? Mhm. Więc wszystkie te kryteria są spełnione.
I masz najwięcej pokoi w Polsce albo w Warszawie?
Wiesz co, na pewno mam w Warszawie, w Polsce jest jeszcze firma, która jest ogólnopolska, działa w wielu, wielu, wielu miastach i jak kiedyś ich podpytywałem, to wydaje się, że mają trochę więcej pokoi, ale oni się nie specjalizują w pokojach, to znaczy dla nich pokoje są takim side biznesem, specjalizują się w całych mieszkaniach, ale oni są, tak, oni są sporo więksi, bo mają tam ponad 7 tysięcy jednostek najmu, ale pokoi mają, myślę, porównywalnie jak ja. Przy czym, wiecie, to też nie jest cel sam w sobie, nie? To znaczy... No bo kurczę, czy to chodzi o to, żeby się tam ścigać i zdobywać jakieś tam trofeum, którego nawet nikt nie zauważy? Nie, to powiem wam, że to trochę wyszło, może nie to, że przypadkiem, ale wiecie, to było tak, znaczy ja wiedziałem dobrze, tu musi być pewna skala, żeby mi zapewniała jakiś tam cash flow miesięczny, tak? Ja to sobie tak parametryzowałem, nie żeby mieć iluś tam najemców. Ja mówię, dobra, ja chcę mieć X miesięcznie na czysto, żeby to mi dawało właśnie tą pasywność, tak? A później się okazało, że, znaczy tak, no bo dwie rzeczy się po drodze wydarzyły. Po pierwsze fajnie szło, więc głupio było przestać i co więcej jeszcze pojawiły się osoby, które chciały razem ze mną inwestować, więc jakby był taka zachęta, żeby dalej to skalować i to robimy. A po drodze jeszcze się wydarzyła taka rzecz jak pandemia, gdzie no rynek najmu na pokoje był chyba, znaczy poza rynkiem najmu krótkoterminowego w nieruchomościach to był ten segment, który dostał najmocniej. Ale myśmy akurat tą pandemię dość dobrze przeszli, znaczy dotrzymaliśmy wszystkich swoich zobowiązań wobec właścicieli mieszkań, a jednocześnie udało nam się przejąć naszą bezpośrednią konkurencję. Firma, która była bardzo podobnej wielkości jak my w Warszawie, po prostu nie potrafiła znaleźć najemców i myśmy przejęli ich kontrakty. W związku z tym w czasie pandemii my wzrośliśmy o ponad 50% dosłownie z dnia na dzień, no to dobrze, tam z tygodnia na tydzień, i trochę jakby znowu, trochę byłem nawet zaskoczony tą sytuacją, bo też nie chcę, żeby to tak, wiecie, ktoś myślał, no tak, był kryzys i Gołębieski to wyczuł i tak wykorzystał, że mu się udało tam przejąć, to życie biznesowe jest zawsze splotem pewnych okoliczności, akurat tak się złożyło, że ta okazja się pojawiła, oczywiście trzeba było się na nią gotową, trzeba było się nie bać, trzeba było mieć jakieś takie zasoby kapitałowe, instytucjonalne, żeby przejąć taką konkurencję w tym najgorszym momencie, nie? Kiedy nic się niby nie wynajmowało, my dostaliśmy 270 pokoi więcej do wynajęcia, no i trzeba było też mieć jakiś tam mental do tego dobrze nastawiony, więc, ale generalnie takie okazje się jakby raczej one się nie kryją, one się pojawiają, tak? Po prostu trzeba być na nie gotowym. No a i to był taki impuls do kolejnego skalowania, tak? Więc jakby troszkę w tym skalowaniu jest jednak... No nie chcę powiedzieć, że w przypadku, ale wiecie, po prostu wiele czynników się na to złożyło. A teraz, no, ponieważ znowu, no jakby wzrost dalej nie jest dla nas jakimś wielkim takim wyzwaniem, no to po prostu go kontynuujemy.
A ile to jest mieszkań?
Wiesz co, te 890 pokoi to jest 142 mieszkania i 2 domy.
Okej, a powiedz mi, czemu konkurencja w pandemii nie była w stanie wynająć mieszkań, a ty byłeś? Gdzie jest ten secret sauce?
Marketing i sprzedaż. Wiesz, co mi się wydaje, że gdzie są takie momenty na pewnie różnych rynkach, gdzie się wszystkim wydaje, że produkty się same sprzedają. I ja naprawdę nieraz słyszałem takie powiedzenie, pokoje się same sprzedają. I to jest prawda do pewnego stopnia. To znaczy akurat ten produkt, który my mamy, jest strasznie elastyczny cenowo. To znaczy ta elastyczność cenowa popytu jest bardzo duża. Znaczy wystarczy zmniejszyć trochę cenę i pokoje się rzeczywiście zaczynają sprzedawać. Czasami wystarczy 20 zł, obniżasz cenę i ci rośnie dramatycznie ruch. My to akurat mierzymy, jaki mamy ruch, więc widzimy taką właśnie wpływ tej ceny. Ale i są takie momenty, gdzie klienci sami ci wpadają w ręce. Na przykład ostatni wrzesień, październik, tam nawet sierpień, to był taki sezon, gdzie po prostu tych klientów było więcej niż myśmy byli w stanie obsłużyć. Natomiast potem przychodzą takie momenty, kiedy albo właśnie popyt siada, albo ty masz źle sparametryzowany biznes i nie jesteś w stanie zaakceptować niższych cen, bo po prostu zaczynasz wtedy dokładać do biznesu. No i się okazuje, że tych klientów nie jesteś w stanie znaleźć. Natomiast to jest jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że trzeba walczyć o uwagę tego najemcy, tego klienta, czyli mieć dobry marketing, bo to jest rynek, gdzie mało kto się wyróżnia. To jest taki rynek w sumie dość nudny na swój sposób, ten najem pokoi, bo jak popatrzycie sobie na w ogóle najem mieszkań, patrzycie na ogłoszenia, to jest bardzo dużo ogłoszeń takich w rodzaju: dzień dobry, mam fantastyczny pokój w takiej dzielnicy, tramwaje takie i takie, blisko Biedronka i paczkomat, tak? No i kurczę, czym to się wyróżnia? Takich ogłoszeń w dzielnicy może być kilkaset, tak? Ale już jak się zrobi jakiś copywriting tego ogłoszenia, tak? Gdzie ono jest w jakiś sposób intrygująco napisane, kiedy też dostosuje się ten język do klienta, znaczy zaczyna się mówić do młodych ludzi, a nie do kogoś, kto tam, wiecie, z nudów przegląda ogłoszenia. Zrobi się jakąś grafikę, coś, co chwyci oko, no to jest ten marketing. I to jest taka najprostsza rzecz, tak? A my oprócz tego robiliśmy jeszcze jakieś landing page, reklamy, coś tam jeszcze publikowaliśmy, jakiś content, żeby tych najemców do nas skierować, co jest możliwe generalnie też przy większej skali działalności, bo jakiś budżet marketingowy można mieć w momencie, kiedy no masz pewną skalę, a z kolei tutaj działa ta prawda stara jak świat, może nie jak świat, no ale taka nieoczywista dla wielu osób, że jak masz świetny produkt, ale kiepski marketing, to przegrasz z tym, kto ma bardzo dobry marketing i kiepski produkt, nie? I tutaj po prostu no myślę, że ta firma za mało położyła nacisku na marketing, miała trochę źle sparametryzowany biznes, no i tym po prostu wygraliśmy, tak? No plus mieliśmy taką odwagę, znaczy my się nie poddaliśmy, bo jakby ja widziałem rezygnację wśród wielu przedsiębiorców w tamtym czasie w tym segmencie, że w ogóle jest tragicznie, aby tylko przetrwać, doczłapajmy się, za 2 lata będzie lepiej, no tylko nie każdy te 2 lata wytrzymał, tak? A my je po prostu dobrze wykorzystaliśmy.
Okej. My jesteśmy w takim podcaście, który mówi głównie o nieruchomościach. I teraz jak słucham tego, co mówisz, to wygląda na to, że twój biznes jest całkiem nieźle poukładany. Jakbyś mógł trochę tak otworzyć maskę i pokazać, wiesz, co jest pod maską, w jaki sposób poukładałeś te procesy, żeby móc zarządzać takim dużym biznesem, bo ja znam parę osób, które wynajmuje mieszkania na pokoje. Sam nigdy nie wynajmowałem więcej niż 2 pokoje w jednym mieszkaniu. Ale wydaje mi się, że jeżeli to robisz na taką skalę, to pojawiają się problemy, o których wiesz, ludzie normalnie nawet nie myślą. Chodzi mi o to, że to jest ciągła praca nad tym, żeby przygotować te pokoje, żeby wymienić najemców w jakimś tam momencie. Mówisz o marketingu, sam marketing i praca nad ogłoszeniami i tak dalej wydaje mi się ogromnym wysiłkiem. Jakbyś mógł powiedzieć trochę, jak to poukładałeś, żeby dało się to skalować, bo myślę, że wiesz, to jest tutaj tkwi te szczegóły dają największą twoją przewagę.
Tak, to jest bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście ja widzę, że wielu osobom nie daje się przejść przez pewną taką barierę przeskoczenia poziom wyżej i znam po prostu osoby, które gdzieś utknęły na pewnym etapie. Wydaje mi się, że tak, tu bym zwrócił uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, to od początku zakładałem, że to będzie duża skala, czyli tak myślałem o tym, jak ułożyć firmę, żeby jakby od początku w genotypie tej firmy były pewne założenia, że idziemy w kierunku dużej wielkości i w związku z tym funkcjonujemy w pewien określony sposób. Na przykład scentralizowaliśmy procesy. Co mam na myśli? To trochę jako porównanie, bo znowu ja jakby działam w takiej grupie osób, które generalnie wynajmują dużo pokoi, takim środowisku, gdzie jest sporo inwestorów to robiących i tam wiele osób rekomendowało takie podejście, że alokuj opiekuna mieszkania do tam konkretnego zestawu mieszkań i niech on się nim zajmuje od A do Z, czyli od wrzucania ogłoszeń po tam pilnowanie najemców i rozliczanie tego wszystkiego, gdzie ja stwierdziłem, kurczę, to jest nieefektywne. Znaczy, jeśli jedna osoba ma się zajmować wszystkim, wrzuceniem ogłoszeń, pilnowaniem, sprzedawaniem, rozliczaniem, to są bardzo różne kompetencje. W związku z tym stwierdziłem, nie, ja zrobię inaczej. Ja podzielę proces na etapy i wszystko, co się tylko da, scentralizuję. Czyli mam jedną osobę, która wrzuca ogłoszenia, jedną osobę, która rozlicza, jedną osobę, która windykuje wszystkie mieszkania. Oczywiście potem ktoś musi w teren pojechać, no to są wysyłani ci ludzie, żeby, no, znaczy w ogóle bycie w terenie jest kluczem do sprawnego zarządzania mieszkaniami, tak? A na pokoje szczególnie, bo to jest w ogóle, tak jak zwróciłeś uwagę, bardzo słusznie, to jest jeden z najbardziej pracochłonnych sposobów najmu. Myślę, że bardziej pracochłonny jest tylko najem krótkoterminowy, no bo tam jeszcze dochodzi cała ta obsługa recepcyjna, pranie i tak dalej. Więc podzieliłem te procesy, je scentralizowałem i od początku miałem osoby po prostu w biurze, które zdejmowały część obowiązków, które normalnie wykonują tak zwani pośrednicy czy opiekunowie mieszkań. I na początku wiele osób mnie przekonywało: Maciek, a to jest nieefektywne, zobacz, ja mam sprzedawców, a ty masz 3 osoby w biurze. Co te 3 osoby w biurze robią, tak? A one właśnie dbały o jakość i były bardziej skuteczne, bo jak dostawał taki ktoś całą paczkę tematów podobnych do siebie do zaadresowania, to mógł sobie blokować pracę i robić to po prostu, jakby z tym się specjalizować. I
jak się nauczył na jednej rzeczy, to później mógł to skalować na inne tak, problemy.
Dokładnie tak. I teraz, bo w tym założeniu jeszcze było coś takiego. Nie jest frajdą robienie firmy ekstensywnej, tak? To znaczy, że jak ja będę dodawał kolejne mieszkanie, to ja będę musiał proporcjonalnie tyle samo osób, jakby mnożyć ilość osób proporcjonalnie do ilości mieszkań. Chodzi o to, żeby znaleźć efekt skali. No a tak, czyli że każde kolejne mieszkanie jest dla nas stosunkowo mniej pracochłonne. I teraz to była w ogóle teza, którą ja testowałem, bo powiem wam, że mieliśmy dużą taką dyskusję z różnymi osobami. Ja dyskutowałem właśnie, czy rzeczywiście najem da się w ten sposób znaleźć efekt skali w najmie. Mi się wydaje, że się udało właśnie przez tą centralizację. Drugi element to jest automatyzacja wielu rzeczy. To znaczy i ludzie automatyzują tam system obsługi najmu, jest taka aplikacja, która pomaga, no masa różnych takich rzeczy, ale no już na przykład wrzucanie ogłoszeń nie każda automatyzuje, tak? A my mamy po prostu roboty, które wrzucają to ogłoszenie, tak? I był taki moment, kiedy słuchajcie, na jednym z portali, on już wtedy akurat umierał, ale był taki moment, kiedy my na Gumtree, już nie działa, więc mogę powiedzieć, my na Gumtree mieliśmy 40% ogłoszeń wynajmy pokój w Warszawie było naszych. 40%. Po prostu mieliśmy mechanizm, żeby...
Rozwiń te roboty, na czym one polegały?
Roboty software'owe, one nadal polegają. Tak, nadal my je używamy. Znaczy, no to jest po prostu narzędzie, które nam pomaga hurtowo wrzucać ogłoszenia, hurtowo je update'ować, podmieniać zdjęcia, kiedy trzeba. I po prostu zamiast... No bo naprawdę, słuchajcie, w sezonie tych ogłoszeń jest dużo, nie? I teraz przeklikasz się przez wszystkie, to nawet tracisz pewną sterowalność, bo prosta rzecz, wyobraź sobie, że chcesz zmienić cenę, tak? I mówisz, dobra, my mamy w sezonie mamy co tydzień spotkania sprzedażowe, zmieniamy ceny, dostosowujemy, patrzymy, jak reaguje ruch i tak dalej, bo to też mamy wszystko pomierzone. No i gdybyśmy potem sobie zdecydowali, dobrze, to zmieńmy cenę we wszystkich mieszkaniach, to wiecie, to nam tydzień by zajęło przeklikanie się przez to ogłoszenie, tak? No dobra, nie, może 3 dni, a tak po prostu robimy to przysłowiowym jednym kliknięciem. Więc jakby tego typu automatyzacje, które po prostu no, nam zmniejszają pracochłonność. I coś jeszcze jednego chciałem powiedzieć, ale już nie pamiętam.
To jest coś, co napisaliście sami, czy wykorzystujecie jakieś gotowe narzędzie, jeżeli możesz zdradzić?
Wiesz co, nie, my je zamówiliśmy. To znaczy to jest taki robot, którego można zaprogramować. Akurat firma, która go stworzyła, to jest firma mojego wspólnika byłego, przyjaciela serdecznego, także wiedziałem, że coś takiego jest, no i po prostu zaprogramowali nam tego robota, teraz już sami go potrafimy zmusić do tego, żeby różne inne rzeczy robił, jakbyśmy chcieli. Mhm. I tak, więc to jest dość proste narzędzie, ale wiecie, to był tylko wycinek, bo znowu tak naprawdę nie ma jednego game changera, tak? Znaczy nie ma jednej rzeczy, która decyduje, nie wiem, że mieszkanie jest super, czy że w ogóle firma jest dobrze ustawiona. Wiecie, to jest cały ekosystem rzeczy, tak? Cały ekosystem, no bo na przykład tutaj ja też widzę bardzo duże właśnie takie efekty skali przy tym, jak się potem zarządza sprzedażą i marketingiem też, tak? No bo my na przykład mając właśnie scentralizowany proces, jesteśmy w stanie go opomiarować, bo ja mam na przykład kolegów, jak których pytam, słuchaj, a ile osób do ciebie dzwoni? On nie wie, ile osób do niego dzwoni, no bo dzwonią te osoby do 5 różnych tam pośredników, tak? Ja mówię, kurde, to ty nie wiesz, jaki ty masz popyt, no to w ogóle fundamentalny błąd, tak mi się wydawało i to się potwierdziło, no w momencie, kiedy my mieliśmy jedną centralkę telefoniczną, czy kiedyś po prostu jedną osobę, która odbierała te telefony, to my widzieliśmy, popyt rośnie, spada i na przykład mogliśmy sobie właśnie zmierzyć to, że dobra, zmieniliśmy cenę, podwyższyliśmy, o, a popyt nie spadł, no to co robimy? Znowu podwyższamy cenę, tak? O, tym razem spadł, no dobra, to przesadziliśmy, troszkę zmniejszamy, tak? Później wszystkie analizy, dobra, jakie mieszkania, kto dzwoni, gdzie dzwoni, czego szukają, wiecie, to dopiero jak masz to w jednym miejscu i masz osobę, która ci odpowie na takie pytania, no to możesz sterować sprzedażą, no i to jest znowu efekt, który potem ci pozwala wszystko wyskalować, no bo tak jakbyś traktował każde mieszkanie jako pojedynczy projekt tak naprawdę, a nie jako element portfela, no to nie jesteś w stanie tym zarządzić, nie, i zbudować skali. Mhm.
Okej, okay, czyli tak podsumuję, centralizacja procesów i automatyzacja plus mierzenie różnych rzeczy, tak, które pomagają wam na przykład robić dynamiczne ceny.
Tak, tak. Ja w ogóle jestem wielkim fanem danych. Znaczy ja w ogóle uważam, że każdy biznes jest procesem i pewną statystyką.
Jak każdy gość z konsultingu.
No właśnie wiem, właśnie wiesz co, wiem, znaczy tutaj ja nawet jak slajdy robię, to one wyglądają jak te, co tam kilkanaście lat temu robiłem w firmie doradczej i wiesz, i że jest tam stopka, źródło i no w ogóle, no dobrze, ale to też jest kwestia, bo wiecie, bo to też jest tak, że ja tak może trochę powiedziałem, że ten consulting, ta korporacja to tam, że fe, ale mnie to naprawdę bardzo dużo nauczyło, nie, to znaczy ja nie żałuję tego czasu, bo nawet jeśli mi takie myśli przychodzą, kurczę, trzeba było zacząć wcześniej. Jak patrzę na te osoby, które weszły w nieruchomości 10 lat temu, to tak myślę, kurczę, no że ja wtedy marnowałem czas w konsultingu, nie? Ale to jest głupie myślenie, to jest w ogóle bez sensu, tak? Bo to właśnie jest pewna droga, pewien taki proces dorastania. Zresztą mi się w ogóle wydaje, że droga biznesowa to jest takie jedno wielkie dorastanie do pewnych rzeczy i tak jak sobie popatrzę, co ja miałem w głowie, jak funkcjonowałem 10 lat temu, czy w ogóle jak zaczynałem, no to tak sobie patrzę, ty dzieciaku głupi, jak ty, w ogóle, dlaczego ty nie znałeś życia? No ale to jest naturalne, no, dorastamy, dojrzewamy, zdobywamy doświadczenie, a tak naprawdę moim zdaniem życie biznesowe zaczyna się po 40. Także i w ogóle życie zaczyna się po 40. Jestem w stanie tej tezy bronić.
Tego się zdarzyło, bo ja jestem ślepo. Wiesz co, ale ja też uważam, że korporacja daje taki set narzędzi, szczególnie te dobre korporacje takie, które mają poukładane to wewnątrz i po prostu uczysz się tego i później jesteś w stanie wykorzystać. Paweł też jakby przed ścieżką korporacyjną i pomimo tego, że często narzeka, to też mu dało na pewno pewien taki sznyt i pewne przyzwyczajenie do pewnych procesów, których się nie da ominąć.
Tak, i to jest...
też skalować biznes.
I wiecie co, jedną rzecz tutaj dopowiem, bo tak, w pełni się zgadzam, tylko jeszcze wam powiem tak, że ja też bardzo świadomie nie chciałem budować korporacji, to znaczy ja podszedłem jakby, bo o ile dobrze, wymagam, żeby pewne rzeczy były pomiarowane, nie bazować na anegdotach, tylko właśnie na statystykach, bo to jest coś, co mnie strasznie boli, jak ktoś mówi, no mówi się, że albo słyszałem, że tamto, ja pytam zawsze, dobrze, jaka jest skala, jak do mnie przychodzi pracownik, mówi, Maciek, nasi najemcy żądają zamrażalników w pokojach, tak? Znaczy tam w kuchniach. Ja mówię, tak? A ile to było osób? No, 3. Ja mówię, no dobrze, no to czyli nie ma tematu, tak? Jakby to było 30 albo 300, to byśmy pewnie te zamrażalniki zaczęli wstawiać, tak? Więc zawsze jest pytanie o skalę i to jest, wszyscy się ze mnie śmieją w firmie, wiem, o co spytasz, jaka jest tego skala, jeszcze nie wiem. Mówię, no widzisz, no to wróć z tematem, jak będziemy znali skalę, ale cofając ten wątek, ja bardzo broniłem się, żeby nie zrobić dużej korporacji, tak? Bo mam też takich przyjaciół, którym się marzy budowa korporacji, bo zakładają, że to jest bo tak jak popatrzeć, wiecie, tak bardzo taki na poziomie meta, no to rzeczywiście wszystkie skuteczne i successful, czyli tak, pełne sukcesu firmy, rosną kiedyś do skali korporacji, stają się korporacjami, czyli można powiedzieć, no to taka ewolucja i postęp w biznesie polega na tym, że się stajesz coraz bardziej korporacją, to jest najdoskonalsza forma bytu. Ja tego nie kupuję, nie? To znaczy ja nie chciałbym stworzyć takiej firmy, bo jakby można mieć dużą firmę, która bazuje zupełnie na innych mechanizmach. I na przykład u mnie jest strasznie ważna kwestia zaufania w firmie. To znaczy my nie mamy jakkolwiek dziwnie
to kompletnie nie jak korporacja.
Nie, my nie mamy spisanych procedur i procesów. Nie mamy. I mamy punkty pomiaru, które pilnujemy, ale nie mamy procedur. I naprawdę już parę osób mnie przekonywało, spisz procesy. A nie, na razie nie mamy i nie wiem, czy kiedyś będziemy mieli, bo ja bazuję na zaufaniu do ludzi. I to jest jakby coś, co mi strasznie, tego mi brakowało w korporacji, bo tam była wszędzie polityka. Tam nawet jak ktoś do ciebie się uśmiechał i chciał być twoim friendem, to wiedziałeś, że najprawdopodobniej próbuje cię wysiudać gdzieś tam, tak? Tylko jeszcze tego nie widzisz. Ja mówię, nie, w ogóle nie chcę takich rzeczy. I ja działam tak, że no gdzieś coś sprawia, że są osoby, które chcą ze mną współpracować długofalowo. To znaczy ja mam takie 4 osoby, które są core teamem w firmie, które były jeszcze ze mną w poprzedniej firmie i jeszcze robiły ze mną biogazownię. I one jak się dowiedziały, że ja rzucam biogazownię i będę zajmował się studentami, to słuchajcie, powiedzieli mi coś takiego: Maciek, nieważne co będziemy robić, ważne, że z tobą. I to było dla mnie fantastyczne. Znaczy, to po prostu ja wtedy powiedziałem, okej, dobra, ja osiągnąłem swój cel, bo ludzie mi ufają. Oczywiście trzeba sobie na to zapracować, stworzyć odpowiednią atmosferę i tak dalej. I teraz ja wiem, że ja mogę z tymi ludźmi konie kraść albo obsługiwać tureckich najemców. Nie wiem, co jest trudniejsze. W każdym razie robimy to. Znaczy konie nie kradniemy, obsługujemy najemców. I wiecie, i oni są dla mnie taką gwarancją, że pilnują tego, żeby tam nikt nas nie okradał, nikt nas nie oszukiwał. Później jest taki drugi poziom osób, które są na stałe u nas w biurze, którym też ufamy, oni właśnie siedzą, są tymi centralnymi, powiedzmy, takimi no, elementami tego procesu scentralizowanego, a potem mamy dużą ilość osób w terenie, naszych sprzedawców, którzy często rotują, więc już jakby tutaj te relacje są inne, ale ten core zespołu bazuje na zaufaniu, tak? I to jest właśnie zupełnie niekorporacyjne, tak? Więc być może ten sznyt korporacyjny pomógł mi, tak sobie myślę, że może pomógł mi identyfikować te rzeczy, które są istotne, a jednocześnie nie popełniać błędów, nie powielać tych schematów, które w korporacjach są negatywne, bo to też czasami fajnie wiedzieć, czego się nie chce, tak? No, jakby to też jest jakiś element kreowania swojej przyszłości tak. I świadomego projektowania tego wszystkiego, nie?
A powiedz, ile w sumie u ciebie ludzi pracuje?
14.
Ja chciałem się dopytać jeszcze jedną rzecz, bo jakoś nie jestem, znaczy ja rozumiem, że przesadzenie z procesami jest też złe. Nie wiem, czy jest takie słowo przeprocesowanie. Natomiast nie wyobrażam sobie, że nie macie pewnego procesu na przykład odbioru mieszkania, albo nie macie procesu zakupu tego mieszkania, albo remontu, albo no, jakoś tego typu rzeczy przy tej skali.
Wiesz co? Tak. Nie mamy ich spisanych. Znaczy mamy checklisty i pracujemy sporo na checklistach. Okay. Tak? Natomiast tak, żeby ktoś, wiecie, ktoś mógł się na przykład wdrożyć przez przeczytanie procesu, no to tego nie ma. Jako przykład wam powiem, bo to mamy teraz fajne takie ćwiczenie, bo ja ostatnio też postawiłem przed zespołem, przed samym sobą, ale też przed tym zespołem tych 4 osób korowym, mówię tak, słuchajcie, musimy się przygotować na to, że teraz obsługujemy kilkaset najemców, a chcemy obsługiwać kilka tysięcy najemców i chcemy być do tego przygotowani. Co musimy zmienić w sposobie funkcjonowania, żeby mieć takie możliwości. Ja nie wiem, czy to się stanie, nie wiem, kiedy to się stanie, ale chcę być na to gotowy. No i oczywiście wtedy, znaczy w ogóle na początku to myśleli, że żartuję, tak? Ale jak zaczęliśmy ten projekt jakby dalej tak, wiecie, na poważnie, że to nie było tylko tam moje powiedzenie przy tam spotkaniu noworocznym, tylko coś rzeczywiście się dzieje w temacie, no to my podeszliśmy do tego w ten sposób. Ja stwierdziłem, dobra, spróbuję zrobić tak, zaproszę do tego jakiegoś konsultanta zewnętrznego. Sam będąc konsultantem, o konsultantach mam bardzo różne opinie, bo pamiętam co ja robiłem, jak się mądrzyłem, nie mając tej wiedzy. Tak więc jakby jestem wyczulony na to, stwierdziłem, dobra, jest taki moment, żeby może spróbować coś zrobić z konsultantem. I powiem wam tak.
Zaproszę jakiegoś studenta, niech powie, co mam zrobić.
Tak, naszego najemcę spytam, co zrobić. Studentów mamy w brud. No i słuchajcie.
Przepraszam, czy ktoś, kto się zna na najmie?
No właśnie, ktoś w ten deseń, prawda? Ale ja powiedziałem tak, dobra, my tak długo siedzimy w tym naszym sosie i sposobie bycia, że może potrzebujemy jakiegoś impulsu z zewnątrz, żeby nas zmotywował, zaintrygował celnym pytaniem, celną sugestią i tak dalej. Nie potrzebujemy kogoś, kto będzie naszym takim, ktoś nas będzie challenge'ował. I słuchajcie, i miałem dwa podejścia, bo tam rozmawiałem z różnymi firmami. Jedno podejście było takie, no to zacznijmy, panie Macieju, od spisania wszystkich procesów, to zajmie 2 tygodnie, budżet wynosi tam $10,000 i w ogóle, i potem pomyślimy, co z nimi zrobić. Ja sobie tak myślę, kurczę, no może trzeba to zrobić, ale czy naprawdę ja chcę to robić, bo już zbyt wiele razy widziałem proces spisany, który był nieaktualny w momencie, kiedy jeszcze nie był finalnie w PDF-ie zrobiony. A druga osoba zaproponowała mi coś takiego, Maciek, pójdźmy teorią ograniczeń. Zobacz, gdzie są kluczowe ograniczenia, które sprawiają, że twój proces nie jest w stanie przeprocesować kilku tysięcy najemców. Zidentyfikuj to miejsce i w to miejsce punktowo uderzajmy, poszerzając to wąskie gardło. Tak? I w ten sposób zaczęliśmy pracować. Nie musieliśmy spisywać procesów, tylko idziemy, dobra, co by się stało, jakby teraz przyszło do nas 5 tysięcy najemców, a nie tam 1000, tak? No utknęlibyśmy tu. Dobra, to tutaj poszerzamy rzecz, tak? I teraz jak to skończymy zmieniać, akurat tutaj po prostu będziemy wdrażać pewną aplikację nową, która nam troszkę pozwoli tutaj lepiej zarządzić ludźmi w terenie.
Jakie to miejsce? Możesz się podzielić, jakby co jest takim wąskim gardłem?
Tak, no to my stwierdziliśmy, że okej, ponieważ mamy centralne procesy, to czy do nas przyjdzie do biura obsługi klientów 100 maili dziennie czy 1000 maili dziennie, no to po prostu postawimy oddzielną osobę i ona będzie to samo robiła, co teraz robi jedna osoba, będzie robiła tam, nie wiem, 2 czy 3 osoby, więc to tu nie musimy nic zmieniać. Natomiast, no tak dobrze, to mówię w pewnym skrócie, ale tu gdzie, co by nas najbardziej bolało, gdybyśmy mieli obskoczyć 5000 pokoi w Warszawie, no to jest kwestia ludzi w terenie. Znaczy, jak zapanować nad ludźmi, żeby oni wiedzieli, co mają zrobić, jak mają zrobić i żeby mieć raportowanie, że to zostało zrobione. I w tym celu wdrażamy teraz aplikację, która będzie nam właśnie to ogrywała, to znaczy aplikacja dla ludzi w terenie, będzie im będą widzieli w tej aplikacji dokładnie, co mają zrobić. Będzie prosty sposób dokumentowania tego, co zrobili poprzez sfotografowanie wyniku tej pracy. I my będziemy widzieli też na dashboardzie zrobione, niezrobione, a dzięki temu, że aplikacja jeszcze geolokalizuje zdjęcia, no to wiemy, że rzeczywiście ktoś był w tym mieszkaniu i zrobił zdjęcie, nie wiem, tego licznika, co trzeba, a nie w kółko fotografuje ten sam licznik, tak? Więc takie narzędzie, które bardzo automatyzuje i sprawia, że tak naprawdę też te osoby nie będą musiały przechodzić długiego onboardingu, tylko tak naprawdę po dosłownie 2 dniach z aplikacją po prostu idą i wykonują zadania, tak, które są znowu centralnie zlecone, tak, czyli znowu on nie myśli, kurczę, mam 15 mieszkań pod sobą, co ja mam zrobić, żeby było dobrze, nie? On nie ma myśleć, on ma otworzyć rano aplikację, wykonać zadania, a przełożony jego widzi, czy zostało zrobione, czy nie. No, w tym kierunku idziemy, więc znowu jakieś tam narzędzie informatyczne, oczywiście kilka takich, bo już widzimy kolejne wąskie gardło, które będziemy poszerzać. Ale mówię o tym, że widzicie, można de facto poprawiać procesy, nie mając ich spisanych, tak? No i to jest nasza logika. Aczkolwiek, Dariusz, bo ty zadałeś dobre pytanie. Ja nie wiem, być może kiedyś będzie tak, że my się roztrzaskamy o coś, bo jednak, kurczę, już nikt nie wie, co się powinno robić. Może tak być, no nie wiem. To wiecie, to jest wszystko dla mnie też pewną
taką... Z mojego doświadczenia chyba największą bolączką jest właśnie wprowadzanie nowych ludzi do jakiegoś systemu, który działa od dłuższego czasu i wszyscy już trochę na czuja rozumieją, co mają robić. I w momencie, kiedy wypada jakieś jedno ogniwo, które jest ważne i musisz zastąpić tą osobę jakimś innym, tak, to po prostu zajmuje mnóstwo czasu, żeby ta osoba się wdrożyła i zadała odpowiednie pytania, a jak to robicie, popełniła te same błędy, co popełniała wcześniejsza osoba pół roku albo rok temu, żeby dojść do momentu, kiedy aha, dobra, to dlatego to robicie w ten sposób. Okay.
Tak.
I nie wiem, ja też nie jestem jakimś guru od procesów i w swoich firmach też mam to zaniedbane, natomiast widzę coraz bardziej potrzebę tego, żeby mieć coś, co jesteś w stanie wręczyć komuś i wytłumaczyć, co robimy i dlaczego to robimy.
Tak. Na danym Paweł, rzeczywiście ja też widzę, bo tak jak mówię, dla mnie to jest też takie trochę wewnętrzna dyskusja, którą ja mam ze sobą, z zespołem, bo widzę też takie osoby, które są świetne w tym, że od początku bardzo procesują firmę i też widzę, że to jest na przykład element, który pozwala im właśnie ją fajnie skalować. To znaczy jak ja mam znajomych, którzy powiedzmy weszli w nowy segment i po tam pół roku mają 40 osób, no to ja sobie myślę, kurczę, moim podejściem ja bym nie był w stanie czegoś takiego zbudować, tak? To trzeba zupełnie inaczej tego podejść. Tylko po pierwsze, no moim celem nie było właśnie mieć 40 osób, a bardziej mieć duże obroty z małą ilością osób, tak? Więc jakby trochę inna logika, ale też jakby wiem, że to jest możliwe, to trochę nie jest moje kung fu, wiem, że są ludzie, którzy to świetnie robią i na przykład też no wydaje mi się, że to znowu, zależy co jest celem, jeśli chcesz zbudować firmę, na przykład którą chcesz sprzedać za ileś lat, to moim zdaniem musisz ją robić w oparciu o procesy, bo tam nie może być właśnie gwiazd, bez których firma nie istnieje, no bo jeśli chcesz tą firmę kiedyś sprzedać, to ona musi być oparta na powtarzalności, na zastępowalności osób i na procesach. Nie, więc jakby wszystko jest, myślę, kwestią, jak ja bym robił firmę pod sprzedaż, na pewno bym ją robił inaczej.
Okej, okay. Mówiłeś o obrotach, bo to jest ciekawa rzecz. Czy jesteś w stanie się podzielić tym, jakie macie obroty w ciągu miesiąca, roku?
Tak, no to gdzieś ta liczba już tam sobie krąży, więc nie jest wielką tajemnicą. Zresztą no każdy, kto wie, ile kosztuje pokój w Warszawie i przemnoży to razy te 890, to może to wyliczyć. No my w tym roku w tym sezonie mamy zakontraktowaną sprzedaż czynszów na poziomie 1 200 000 1 300 000 miesięcznie.
Wow, czyli około 14, jak dobrze liczę, milionów rocznie przychodów.
Tak, no to jest też bez jakichś tam jeszcze przychodów z remontów i tak dalej, ale tak, takiego czystego czynszu, no ja myślę, no tak, no liczę, że gdzieś tam wokół tych 14-15 milionów będzie. Co oczywiście jest no efektem, wiecie, że teraz te ceny tak mocno skoczyły. No dobra, skali też. No zawsze, słuchajcie, no to wszystko są mnożenia, tak? Znaczy w ogóle w biznesie skalowalnym dla mnie zawsze najbardziej radosne to jest mnożenie. To znaczy, bo wiecie, wystarczy, że my coś poprawimy o 5 zł na najemcy, czy tam, nie wiem, 50 zł na najemcy i to się, wiecie, to się... Ja mówię zespołowi, bo na przykład mamy takie dyskusje. Oni mówią, Maciek, kurde, tyle pokoi jest do sprzedania w tym sezonie, to może tak zejdźmy po 50 zł, żeby, wiesz, szybciej sprzedać, nie? Że szybciej sprzedać, przecież to nadal jest dobra cena. I ja mówię, tak, słuchajcie, a chcecie mieć jeden samochód więcej w firmie miesięcznie? No to nie obniżajmy tej ceny o 50 zł, tak?
Tak.
I wiesz, i to wszystko mnożenie razy, to jest, kurczę, to tu się dzieje magia wtedy, no.
Tobie wychodzi mniej więcej 14 na 14 osób, czyli na jedną osobę masz mniej więcej milion przychodu.
No tak, no nawet tak nie liczyłem, ale rzeczywiście, tylko nie mów tego pracowniku. Tak, no rzeczywiście to by tak wychodziło.
Drodzy pracownicy, jak słuchacie tego podcastu, to proszę wyłączyć.
Wiesz co, nigdy to tak są duże stałe koszty.
Tak, są duże stałe koszty, znaczy słuchajcie, tak, bo to wiecie, bo to jest tak, no jak ktoś ma nieruchomości, no to albo spłaci, znaczy w takiej skali, no to albo jakiś kredyt spłaca, no ja akurat płacę po prostu podnajmy do, znaczy no czynsze do właścicieli, tak, natomiast a propos tego przelicznika to i tych 14 osób, to jest też wiecie, z ekipą techniczną, z paniami do sprzątania, to jest też już tak licząc taki maks, nie? Gdzieś tam są osoby takie...
To tym
chociaż
tym oni bardziej,
są czytni w pewnym wymiarze.
Tym bardziej, jeżeli masz 14 osób, które nie wszystkie są związane z tym, żeby przynosić ten przychód, a wychodzi po bańce na osobę, to bardzo ładny wynik.
One są związane, bo wiesz, też bym tak tego nie ujął, generalnie, wiesz, no bo znowu, czym jest zarządzanie najmem? Znaczy to jest pilnowanie, żeby w mieszkaniu był spokój i faktury były opłacone, tak? Spokój i porządek czysto, więc jakby jak najbardziej ten serwis techniczny to jest bardzo ważna rzecz. Znaczy ja myślę, że w ogóle sporo osób właśnie nie docenia, bo ile tam jest takiej pracy, takiej wiecie, dłubaniny, tak? I też jakieś interwencji, bo tu kran odpadnie, tu tam kogoś zalewamy, a tam ktoś nas zalewa, a tutaj trzeba sprzątnąć, bo został złamany regulamin mieszkania, już nie wchodząc w szczegóły, tak? No ale generalnie trzeba sprzątnąć interwencyjnie, to są wszystko osoby, które są bardzo potrzebne, więc jakby tutaj bym w żaden sposób na jakby tego nie robił takiej gradacji, nie?
A możesz opowiedzieć o właśnie współpracy z 800 studentami w Warszawie? Pytam się, bo ja nie wynajmuję studentom. Wynajmuję studentom dlatego, że miałem bardzo dużo problemów z kilkoma, w tym pamiętam do dziś, jak sąsiedzi zadzwonili do mnie z jednego mieszkania, że studentki, które u mnie mieszkają, zostały przywiezione o 4 nad ranem w wózku po Tesco przez kolegów, bo nie były w stanie dojść już do mieszkania. A jeszcze przed tym blokiem jest taka kostka, więc wiecie, jak ten wózek od Tesco jechał z nimi napakowanymi, to jakby myślę, że pół bloku się obudziło tam. Więc pytanie, czy to nie jest, znaczy jaki to jest w skali problem, bo oczywiście ja po prostu mogłem tak trafić w pojedyncze przypadki.
Przedeleguję to pytanie, Darek chce się zapytać, gdzie w Warszawie są najlepsze imprezy?
Właśnie, ludzie taki, że... To na szczęście nie jest w jednym mieszkaniu, bo wtedy by było wesoło. Słuchajcie, tak, więc ja powiedziałem takie zdanie tam jakoś na początku, że student jest bardzo fajny najemca i naprawdę w to wierzę. To znaczy, bo może tak, może najpierw powiem, dlaczego uważam, że najem na pokoje i taki najem studencki jest bardzo bezpieczny, tak? I zaraz jakby zamknę to odpowiedzią bezpośrednio na twoje pytanie. Główną bolączką inwestorów w mieszkania, obawami, które mają, bo ja jakby rozmawiam z tymi osobami, bo też pomagam im takie mieszkania kupować, właśnie na pokoje, i oni się głównie boją tego, co to będzie, jak ktoś będzie mieszkał w moim mieszkaniu i nie zapłaci czynszu. Nie boją się tego, że nie znajdą najemcy, bo to każdy, wiecie, każdy rozumie, że potem to jest kwestia pewnej wytrwałości, ceny i tak dalej. Ale pytanie, czy nie trafisz na oszusta, który po prostu będzie mieszkał w twojej kawalerce, w twoim pięknym mieszkanku, za kilkaset tysięcy złotych i po prostu ci nie zapłaci, bo jest zawodowym oszustem i z tego żyje, że mieszka za darmo, a prawo go chroni. No i tutaj właśnie jest, i tu jest właśnie to clue, że to jest jeden z aspektów, dlaczego najem na pokoje studenckie jest bezpieczny, bo ten nasz najemca nie jest chroniony tak do końca mirem domowym, znaczy tym przepisem o tym, że nie możesz naruszyć miru domowego, bo nie możesz wejść do lokalu, który wynajmujesz, więc my nie wynajmujemy mieszkania, my wynajmujemy pokój z prawem do korzystania z części wspólnych, czyli mirem domowym, znaczy ten mir domowy jest chroniony w pokoju i do pokoju nie możemy wejść bez zaproszenia od najemcy, ale do części wspólnych owszem, czyli stajemy sobie w korytarzu, jest taka osoba, która nam nie płaci. No to idziemy do tego mieszkania. Wiadomo, wcześniej cała windykacja, tak? No bo są informacje, no wiadomo, cała miękka windykacja, automaty i tak dalej. A potem wchodzimy do tego mieszkania, stoimy sobie na przykład przy łazience, no i czekamy. No i kiedyś ten człowiek wyjdzie do tej łazienki, tak? No i wtedy z nim rozmawiamy. I mamy możliwość bezpośredniego oddziaływania na taką osobę w rozmowie. Więc on nie może nas zlewać, nie odbierać telefonu, korespondencji i udawać, że go nie ma, a cały czas mieszkać, tylko po prostu my możemy z nim porozmawiać. I to jest jeden aspekt. Właśnie to możliwość wejścia do mieszkania absolutnie kluczowy, myślę, niedoceniany przez wynajmujących, czyli właścicieli mieszkań. Z drugiej strony to są osoby według profilu właśnie takie generalnie nie na tym etapie, żeby być zawodowym oszustem. Bo zawodowy oszust, to wiecie, nie poszło mu, ma 30 lat, jest cwany, przeczytał wszystkie ustawy i mieszka za darmo w związku z tym. Ale to nie jest ten najemca. On nie przeczytał wszystkich ustaw, on jeszcze nawet podręcznika nie przeczytał. I w ogóle ma takie, wiecie, jak jego się pilnuje, jak jest szybkość reakcji, interwencja z naszej strony, to po prostu się dostosowuje, nie? I teraz, więc ta grupa ma swoją specyfikę, ma bardzo duże plusy. Minusem tej grupy jest to, co powiedzieliście, że to jest grupa stosunkowo pomysłowa, co można zrobić w wolnym czasie. I rzeczywiście różne rzeczy robili. No wózka jeszcze z Tesco nie mieliśmy, ale wiecie, wychodzenie na dach, no bardzo różne rzeczy. No i teraz tak, co ja na to powiem? To znaczy znowu, kluczowe jest szybka reakcja i interwencja. Oczywiście, jeśli to jest środek nocy, to nikt tam nie pojedzie, ale jak to jest już wieczór, znaczy jak to jest dzień, to jedzie od nas tam osoba w teren i po prostu, no wiecie, cały czas w mieście ktoś od nas krąży, więc dość szybko może dojechać w takie miejsce. A jeśli dowiadujemy się, że już jest, no wiecie, jest bardzo późno, no to rano, czyli ciut świt o 11, kiedy oni jeszcze śpią po tych tam wygibasach swoich, my się pojawiamy w mieszkaniu i zaczynamy rozmowę, tak? I pokazujemy, że nam zależy, my pilnujemy i po prostu jesteśmy w tym bardzo poważni. I myślę, że 80% najemców to w ogóle nawet nie wie, że ich masz. To znaczy oni ci płacą czynsz, nigdy nie ma żadnych interwencji, nie ma w ogóle nawet korespondencji, nic, tak? I to jest fajnie. Bo to jest jak z logistyką. Jak nikt o niej nie mówi, znaczy, że jest dobrze, bo jest cicho, spokojnie. Potem 20%, no to powiedzmy 15 z tych 20, tak? 15 punktów procentowych to są osoby, które gdzieś tam z czymś się opóźnią, nie wykupią ubezpieczenia, coś trzeba z nimi być w interakcji. A 5% rzeczywiście ci sprawia problemy. No i później bardzo szybko reagując, naprawdę jesteś w stanie ich zdyscyplinować. I to jest, myślę, właśnie clue, że ludzie próbują robić najem na pokoje, nie mając świadomości, że on jest pracochłonny i nie mając na to czasu i energii. I jak to się zaniedba, to rzeczywiście się robi problem, no bo generalnie jeśli się nie pojawisz na tym mieszkaniu szybko, to oni ci wejdą na głowę. I ludzie, nie mając czasu, ładują się w problemy. Mając firmę, która może im tego dopilnować, czy po prostu człowieka, który może tego dopilnować, no to są o niebo lepszej sytuacji. Nie? I tak bym to spuentował, więc aha, jeszcze to powiem wam pewną statystykę. Z tych 6200 najemców, którzy u nas byli, my około 20 do 30 osób, to tam zależy jak to kwalifikować, jakby z naszej inicjatywy ich wykwaterowywaliśmy. Czyli to jest jakiś tam promil, tak? No i teraz z tych 30 osób nigdy nie mieliśmy problemu, żeby takie osoby się pozbyć. Więc potem po prostu konsekwencja, pozbycie się osoby. To też daje pewien przykład kolegom z mieszkania, koleżankom i naprawdę problem się rozwiązuje.
A to jest tak, że ty w jakikolwiek z tych procesów z najemcami jesteś zaangażowany osobiście? Czy wszystko masz już, wiesz, w rękach pracowników?
Nie jestem zaangażowany w ogóle. To znaczy, w ogóle moi ludzie mają podejście takie. Maciek, ty masz wystarczająco dużo problemów, nie mówimy ci, jakie my mamy problemy z najemcami. W ten sposób. O, tak do tego podchodzą. I nawet ta liczba 20 czy 30, no to ja też musiałem dopytać, ile takich przypadków było. My to mierzymy bardziej na poziomie właśnie jakichś wskaźników, no bo mamy tak zwane podmiany, tak? No podmiana to znaczy, że jeden najemca wpada drugi. I to może być właśnie albo my się go pozbywamy, albo on przestał płacić, albo uciekł. No różne są sytuacje, więc jakby mierzymy skalę tego, natomiast absolutnie się tym nie zajmuję.
Maćku, jakie ty masz problemy, jeżeli twoi pracownicy mówią, że ty masz wystarczająco dużo problemów?
Wiesz co, w firmie to chyba, znaczy, to jest bardzo dobre pytanie. Wiesz co, no tak, dla mnie w tym momencie nie problemem, tylko tym, czym ja się zajmuję. Ja się w tym momencie zajmuję marketingiem. To znaczy dla mnie głównym zadaniem moim to jest zajmowanie się marketingiem i pilnowanie finansów. To zajmowanie się marketingiem polega na tym, że ja w tym momencie docieram do osób, które chcą kupić mieszkanie na pokoje, więc jakby musiałem stworzyć cały proces sprzedaży lejek, do tego kanał na YouTubie i myślę, że naprawdę 60% mojego czasu w tym momencie to jest marketing i rozmowa z nowymi inwestorami, więc ja się po prostu tym zajmuję. Czy tam są jakieś problemy? Raczej nie, to znowu jest kwestia po prostu pewnej cierpliwości, spokoju, wyprocesowania pewnych rzeczy i rzeczywistego zrobienia, tak? Ale tak, żebym, nie wiem, miał jakieś takie szarpaniny, to nie, bo wiesz, też zobaczcie, pamiętajcie, co powiedziałem na początku, że jedno z kryteriów, które chciałem mieć, to że ten biznes będzie dla mnie pasywny. I on naprawdę w dużej mierze dla mnie taki jest. To znaczy ja świadomie zdelegowałem odpowiedzialność. Wiadomo, to się wiązało z budżetami na te osoby, które się tym zajmują i tak dalej, ale świadomie jakby zdelegowałem te tematy, no żeby właśnie się tym nie musieć zajmować i bardziej skupiać się nad rozwojem firmy, niż nad jej prowadzeniem, więc ja bym tego w ogóle nie nazwał problemem. No.
Pawle, on ma, znaczy Maciej ma piątkę dzieci, także naprawdę ma co robić jakby.
No także, tak.
Zresztą ty się przekonasz niedługo, za kilka godzin albo dni maksymalnie.
No wiecie co, to jest tak, to jest temat rzeka bardzo ciekawy, znaczy powiem wam tak, problemy z dziećmi mają ci, którzy nie zainwestują odpowiednio dużo czasu, póki dzieci są młode i nie zbudują po prostu z nimi sobie relacji, bo na przykład wiele osób, ja mam już nastolatki w domu, tak, mam od 17 roku życia do 7, piątkę dzieci, nastolatków mamy troje, a właściwie czwarty w tym roku też no, będzie miał już tam 11 lat, więc właściwie nastolatek, I ja widzę, że jak się nie zainwestuje tego czasu we wczesnym okresie dzieciństwa, no to potem można mieć problemy, tak? Natomiast dla mnie nastolatki są fantastyczne, to jest w ogóle fantastyczny okres w życiu. Tak jak mówię, życie zaczyna się po 40, dzieciaki większe, nowe tematy, wiecie, taka no w ogóle przestrzeń do bycia ojcem zupełnie inna się otwiera, tylko na to trzeba mieć czas. I teraz mi się wydaje, że sporym problemem jest to, że no właśnie nie... Trudno jest pogodzić pewne rzeczy, tak? Ja między innymi, słuchajcie, dlatego odszedłem z korporacji, bo ja nie zdążałem na kąpiele dziecka, tak? Znaczy w sensie za późno przyjeżdżałem do domu, żeby ono jeszcze nie spało. Tam trzecie z kolei wtedy, trzeci mój syn. I stwierdziłem, dobrze, no muszę coś zmienić, muszę szybciej wracać do domu, tak? A teraz prowadzę taki tryb życia, że o 16, kiedy już dzieci wracają ze szkoły, siadamy sobie całą rodziną, wszyscy... cała siódemka, siadamy, robimy sobie podwieczorek, no i potem generalnie jestem w domu, jestem jakby razem ze wszystkimi, a podwieczorek jest taki moment, kiedy po prostu sobie rozmawiamy i nastolatki chcą rozmawiać właśnie u nas o 16, potem wieczorem po kolacji, jest potrzeba mieć na to czas, energię, więc nie można się też zupełnie spalić w firmie, no bo wiecie, jak ja bym wracał po prostu kompletnie wypruty i nie miał na nic siły, kurczę, ja bym nawalał w najważniejszej mojej roli życiowej, tak? Męża i ojca, więc jakby to w ogóle nie ten klimat jak dla mnie. Nie?
Ale tu właśnie dochodzimy do celu budowania lub tworzenia takich firm, czy w ogóle celu posiadania pieniędzy, żeby kupować ten czas, żeby ten czas wykorzystywać tam, gdzie chcesz. Chcesz, tak. Nie wiem, uprawiać sport, chcesz być z rodziną, to jesteś z rodziną, no. Więc tak. Super. I ja mam jeszcze jedno pytanie, dwa. Jedno to powiedziałeś, że budujesz ten marketing dotyczący zakupu mieszkań, czyli rozumiem, że taki inwestor jak ja czy Paweł może przyjść do ciebie i powiedzieć, weź moje pieniądze, tak, kupmy mieszkanie na wynajem, ty będziesz wynajem ogarniał, czy nie? Jak wygląda ten biznes model? Tak,
z tym, że nie weź moje pieniądze, tylko, bo ja nie sprzedaję mieszkań, ja pomagam je kupić. To znaczy ja rekomenduję mieszkania, które w mojej ocenie idealnie się nadają na wynajem, na pokoje w Warszawie i mówię, drogi inwestorze, warto to mieszkanie kupić, ono będzie kosztować tyle, remont cię wyniesie tyle, ja ci składam ofertę na ten remont, więc zanim to mieszkanie kupisz i w ogóle wybierzesz, to już wiesz, ile cię wyniesie remont, co już jest jakby rzadkie. Przeprowadzę ci to wszystko za ciebie, nie dam ci checklist, nie powiem ci, że masz obejrzeć 100 mieszkań, jedno wybrać, nic z tych rzeczy, nie masz czasu, ja to zrobię za ciebie i później takie mieszkanie wezmę albo w podnajem, albo ci będę nim zarządzał. I to jest dla tych, którzy po prostu szukają pasywności i przewidywalności, bo jakby moim zdaniem nieruchomości są takim mechanizmem, który powinny dawać to inwestorom, a nasz rynek jest na tyle moim zdaniem niedojrzały, że nie ma takiej... Znaczy, jest bardzo mało albo w ogóle takich miejsc, gdzie można mieć pełną pasywność od wyboru mieszkania do końca, a my coś takiego właśnie oferujemy, bo jakby nie fragment tam, że tylko zajmiemy się mieszkaniem, jak już będziesz miał gotowe. Nie, 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 my je ci wybierzemy i przygotujemy, no i w pełni przewidywalny sposób, to znaczy nie będzie dla ciebie niespodzianek, bo my ci powiemy, ile to mieszkanie będzie cię kosztować dokładnie, nie tam, że mniej więcej, i jakby zagwarantujemy ci efekt zyskowności tego mieszkania, więc pasywność i przewidywalność, ale nie ja biorę pieniądze, tylko jakby pieniądze idą no, na zakup mieszkania, plus oczywiście no, jest tam jakaś nasze wynagrodzenie za ten proces, natomiast to nie jest jakieś takie współinwestowanie razem, jakiś taki crowdfundingowy model, czyli tylko tak oparty o własność mieszkania.
Mieszkanie jest moje, rozumiem, natomiast o jakim ROI rozmawiamy mniej więcej obecnie w Warszawie?
Tak, ROI takiego mieszkania bez zarządzania wynosi ponad 8%, czasami 9%, takie czyste mieszkanie. Po kosztach zarządzania no to jest tam 7 z hakiem, 7,2, 7,5%. Przy podnajmie my gwarantujemy ROI na poziomie 6% od całkowitej kwoty inwestycji. Wszystkich nakładów, które są poniesione na mieszkanie, 6% gwarantowane przez 7 bądź 10 lat indeksowane inflacją.
Nie. Dobra,
tak.
Tak, bo to chodzi o to, że przy zarządzaniu to, ile pieniędzy trafia do inwestora, zależy to, jak się będą kształtowały ceny pokoi, tak? No bo jest przychód mieszkania, od tego odejmujemy wszystkie koszty plus opłaty za zarządzanie i to jest kwota, która trafia do inwestora. Ona się różni z miesiąca na miesiąc. Przy podnajmie mechanizm jest taki, że my stajemy się najemcą takiego mieszkania, no i ten początkowy czynsz wyliczamy w oparciu o całkowity nakład inwestycyjny, mnożymy razy 6%, dzielimy na 12 rat miesięcznych, więc to jest początkowy czynsz i później on jest indeksowany o inflację, no i jakby już nie jest odnoszony do wartości mieszkania, tak, no bo jakby też nie do końca ma to sens, tym bardziej, że w sytuacji, gdyby, nie wiem, ta cena mieszkania stała w miejscu, bądź jakoś tam specjalnie nie rosła, no to to by było inwestor byłby stratny. A tak, jeśli inflacja będzie wyrosła, no to on też będzie miał coraz wyższy czynsz z tego mieszkania.
Jasne.
Jakbym chciał znaleźć informację o tym, to gdzie szukać?
Jakbyś chciał znaleźć informację o tym, to zapraszam na stronę www.dobregonajmu.pl i tam jest możliwość zapisania się na webinar. A jeśli ktoś chce bezpośrednio się skontaktować, tak nie znajdzie na kanale na YouTubie, kanał się nazywa Maciej Gołębiewski, to tam będzie też link do zapisu się na rozmowę bezpośrednią.
Dobra, zrobiłem notatkę.
Czyli wy macie więcej w podnajmie, czy więcej w zarządzaniu tych pokoi?
Absolutnie więcej w podnajmie. Zarządzanie to jest z tych 890 to jest myślę koło 200. Tak dokładnie nie wiem, się koło 200 pokoi.
Okej, okay. To robicie tak, że wynajmujecie takie mieszkanie, które się nadaje na podział na pokoje i sami inwestujecie w to, żeby je podzielić i wyposażyć i przygotować pod wasze potrzeby i dopiero tak. Wtedy zaczynacie najem, tak?
Tak, jeśli sytuacja jest taka, że ktoś już ma mieszkanie, to my oceniamy, na ile ono się nadaje do podziału na pokoje. No jak ktoś bardzo chce, może mu też zarządzić całym mieszkaniem, tak się zdarza, na zasadzie wyjątku. Natomiast główny model jest taki, że jeśli ktoś ma mieszkanie, to są często takie mieszkania, które ktoś nie ma pomysłu. Ktoś je odziedziczył, duże, wiecie, czwarte piętro bez windy, 80 metrów na Ursynowie i tak nie wiadomo, co z tym zrobić. No a my właśnie mamy dokładnie na to pomysł, na pewną niszę. My się nie pchamy tam, gdzie jest duża konkurencja, gdzie wiecie, tam się krew leje i wszyscy konkurują o najem tam dla pary albo dla singla. My wchodzimy w pewną niszę i właśnie wykorzystujemy takie mieszkania, na które ktoś nie ma pomysłu, a co więcej, jeszcze na przykład nie ma kapitału, żeby je wyremontować, tak? I kiedy ktoś do nas przyjdzie z takim mieszkaniem, my wtedy robimy remont i generalny, łącznie z łazienką, kuchnią, taki porządny remont. Nie, że tam malujemy i stawiamy dwie ścianki na krzyż. Nie, to jest taki, że naprawdę to mieszkanie porządnie remontujemy. No z racji tego, że te nakłady też ponosimy, no to podpisujemy też długoterminową właśnie umowę wtedy na 7 albo na 10 lat. No i tworzymy po prostu z naszego punktu widzenia nowy projekt inwestycyjny, z punktu widzenia inwestora, właściciela mieszkania, jemu podnosimy wartość mieszkania przez remont, no i jeszcze gwarantujemy czynsz przez 7 albo 10 lat, więc jest sytuacja win-win.
A w których miejscach w Warszawie jest jakieś na przykład zagłębie, że tam jest najwięcej mieszkań na pokoju, bo to jest taki Eldorado mieszkań na pokoje warszawskich, czy to jest rozrzucone statystycznie po Warszawie właściwie? Nie widzisz tutaj żadnej korelacji.
I słuchaj, i to jest właśnie, to jest fajnie sformułowane pytanie, bo Eldorado wcale nie jest tam, gdzie jest najwięcej. To znaczy, bo tam, gdzie jest najwięcej, jest duża konkurencja i fajnie jest się kopać ze wszystkimi w koło i na przykład mieć mieszkanie na podnajem, znaczy na pokoje na Mokotowie, bo Mokotów jest takim miejscem, gdzie jest tkanka taka mieszkaniowa, gdzie jest łatwo tego dużo zrobić i jest dużo uczelni, tak? Natomiast Warszawa co do zasady jest miastem, które ma uczelnie prawie wszędzie. Znaczy jak patrzysz i na Ursynowie, i na Bemowie, i na tam Bielany, i na Pradze, wszędzie są jakieś uczelnie, mniejsze lub większe i tak naprawdę potem robisz mieszkanie pod konkretną uczelnię. My często nawet z uczelniami mamy współpracę, które po prostu uczelnie nam podsyłają tych najemców, tak? I wtedy wiemy, ok, uczelnia nie jest duża, ale szukają cały czas kwaterunku dla swoich studentów, no to ciach, robimy tam mieszkanie. I Mokotów jako takie miejsce, gdzie jest najwięcej pokoi, największa konkurencja, z tego też powodu, i my najwięcej pokoi tu mamy w Śródmieście, Mokotów i Ursynów, ale w tym momencie bardzo fajnie chodzą pokoje na Bemowie, na Gocławiu, też na jakimś takim dalszym Ursynowie, nawet ostatnio w kierunku tam Targówka i Brudna, bo tam się metro rozbudowuje. Też pamiętajcie, że trzeba rozumieć miasto, jak ono się rozwija, gdzie tam co się dzieje i takie dzielnice, które kiedyś każdy omijał szerokim łukiem, no ktoś przespał moment, kiedy były opublikowane plany budowy metra i to metro się buduje długo, ale się buduje i jednak... A w nieruchomościach, wiecie, 5 lat, 3 to bardzo szybko mijają i się nagle okazuje, że kurczę, miejsce, gdzie każdy w ogóle nawet nie myślał inwestować, a nagle się okazuje, że tam zaraz tu 200 metrów dalej będzie stacja metra, tak? I takie dzielnice po prostu ożywają wtedy, więc w tym momencie to, co rekomendujemy naszym inwestorom, to właśnie są te dzielnice, które wymieniałem. Bemowo, Gocław, Ursynów, Targówek, Brudno, tak, coś takiego. No.
Okej.
Okay. Nice. To ja bym podsumował trochę tą naszą rozmowę, że widzę ogromną zależność tego, że udało ci się zbudować skalowalny biznes i utrzymując tą skalę, wydaje mi się, że będziesz miał trochę coraz łatwiej nawet z konkurencją i wiesz, z ściąganiem coraz więcej liczby mieszkań i znowu coraz większej liczby najemców. Więc tutaj wydaje mi się, że jesteś takim idealnym przykładem tego, że skala tworzy coraz to większe warunki do tego, żeby się rozwijać. I to, co powiedziałeś tutaj, mi to utknęło w głowie, że ta automatyzacja, centralizacja procesów i automatyzacja i wykorzystywanie technologii tutaj na pewno miała ogromny wpływ i mi się bardzo spodobało to, że od samego początku powiedziałeś, że zakładałeś, że ten biznes będzie duży. To nie tak, że to wynajmę sobie jedno mieszkanie czy dwa mieszkanie na podzielę na kilka pokoi i to już mi da utrzymanie na poziomie 5000 zł miesięcznie, no to później zobaczymy, jak to będzie. Nie? Tylko że od samego początku stwierdziłeś, że dobra, to idziemy na grubo. I myślę, że takie podejście sprawiło, że jesteś w miejscu, w którym jesteś i że udało ci się przejść przez te najtrudniejsze momenty. No, jeżeli przetrwaliście pandemię, jeszcze w tym czasie udało ci się pozyskać, czy tam przejąć konkurencję, no to chyba jest największe świadectwo tego tak zwanego sukcesu. A jeszcze jak mówisz, że nie musisz być zaangażowany w tym biznesie, bo jak rozumiem, biznes nie potrzebuje ciebie do tego, żeby funkcjonował. Ciekawy jestem, czy potrzebuje do tego, żeby się rozrastał, ale to pewnie inna rozmowa. Natomiast samo to, że już nie jesteś potrzebny wewnątrz tego biznesu, żeby on funkcjonował, to myślę, że to jest chyba największe takie osiągnięcie przedsiębiorcy, że nie musi być zaangażowany w codzienne procesy działania spółki. To zadam ci pytanie jeszcze odnośnie tego, co... Tak, nastała taka cisza.
Nie, tak, znaczy to jedno zdanie. Rzeczywiście jest tak, że myślę, że sedno polega na tym, że trzeba wiedzieć, po co się to robi, tak? To znaczy, bo wszystko jest procesem, znaczy wszystko jest pewną wypadkową pewnych założeń, potem oczywiście jest kwestia konsekwencji, ale naprawdę rzeczy da się zaprojektować. Na szczęście nie wszystko od nas zależy, dzięki Bogu, bo tak to byśmy zwariowali, natomiast trzeba się też otworzyć na jakieś pewne okazje, sytuacje, które się pojawiają. I nie da się wszystkiego przewidzieć, ale jeśli się trzyma kurs i cały czas zadajesz sobie co kwartał pytanie, dobra, czy ja jestem w tym kierunku, co chciałem iść i się tego trzymam, to wcześniej czy później tam dojdziesz, nie? Tylko trzeba spokoju, takiego też właśnie pewnego dystansu i takiej długoterminowej perspektywy.
Start with why. To zacznę tylko jeszcze dla pokazania perspektywy, bo często się spotykam w czymś takim, że wiesz, ludzie jak słyszą taką historię sukcesu, to później zaczynają mówić, o, jemu było łatwiej, bo coś tam, bo miał przewagę, bo zaczął ileś tam lat temu, bo był w konsultingu czy coś takiego, nie? Tylko chciałbym pokazać perspektywę. Jak długo prowadzisz tą firmę?
6 lat.
I według ciebie, jakbyś miał tak poukładać to chronologicznie, ile czasu zajęło takiej ciężkiej pracy, żeby to poukładać, żeby poukładać te procesy, żeby tu zatrudniać odpowiednie osoby, żeby dojść do tego momentu, kiedy czułeś, że to zaczyna gdzieś tam powoli sobie samo funkcjonować?
5 lat i 1 kryzys.
Dokładnie.
To znaczy, tak, to jest, ja myślę, że bardzo, powiem pewną rzecz przewrotną, ale mi bardzo pomogło w dorośnięciu biznesowo mi i firmie, pomogła pandemia. bo ona zmusiła nas do przemyślenia pewnych rzeczy i wprowadzenia pewnych mechanizmów, których byśmy normalnie nie wprowadzili. Bo jak jest prosperity, wszystko rośnie, skalujesz, nic nie liczysz, po prostu hulaj dusza, jest wspaniale. A kiedy zaczyna się kryzys, zaczynasz, o kurczę, muszę to zmierzyć, a czy my tu nie tracimy, a co możemy zrobić, a jak to poprawić? I nagle zaczyna się praca nad firmą. I powiem wam, że 2 lata pandemii to był dla nas czas niesamowicie intensywnej pracy, głównie dla mojego zespołu, bo oni jakby mieli bardzo zwiększoną pracochłonność tego wszystkiego. Nikt się nie wykruszył, każdy przez to ze mną przeszedł, ale stworzyliśmy razem nowe rozwiązania, mechanizmy, które no, katapultowały nas na zupełnie inny poziom jako firmę. I wydaje mi się, że w ogóle ktokolwiek zaczyna jakiś biznes, póki nie przejdzie przez przynajmniej jeden cykl pełny, koniunkturalny, to znaczy nie przejdzie też przez lata, kiedy jest odpływ, to tak naprawdę nigdy nie wie, czy nie pływa bez gaci. I dopiero wtedy jesteś w stanie powiedzieć, okej, dobra, to ja chyba już rzeczywiście stoję stabilnie na nogach, bo jeśli się nie przewróciłem, to znaczy, że ten biznes jest okej, nie? Prosperity czy tego nie zweryfikuje, dopiero kryzys. I akurat no, te 5 lat, no tak się złożyło, tak, że ja dopiero w tym roku mam taki czas, kiedy ja mogę spokojnie, tak wiecie, no powiedzieć sobie, okej, dobrze, teraz jest czas na stabilizację, a wcześniej była walka. I w pandemii to była walka o przetrwanie. To znowu jak ktoś powie, no tak, bo tam właśnie jakieś przewagi, nie wiadomo co. Słuchajcie, no nie jedna osoba, już mówiłem o tym przykładzie, nie jedna osoba w pandemii po prostu rezygnowała i bez walki się tego nie osiągnie. To w ogóle
tak,
nie ma...
Tak, mówiliśmy o tym, że te ogromne koszty stałe prowadzenia tego biznesu no, musiały zwalić nie jedną osobę. Jeżeli masz do zapłacenia czynszu 3000 zł, załóżmy, a nie masz ani jednego wpływu na konto, albo masz tak, 50% mniej wpływów na konto niż miałeś do tej pory, no to nie ma lekko. No to już nie jest zabawa, gdzie możesz po prostu sobie stwierdzić, dobra, to zwalniam 4 osoby i będę miał po prostu mniejsze koszty. No, nie da się wypowiedzieć nagle umów na 100 ileś mieszkań i powiedzieć, wiecie co, to za pół roku wrócę do was.
Tak, tak.
Jest to na pewno trudne.
Tak, no to wiecie, bo to w ogóle jest tak, że to nie jest biznes dla wszystkich i też ja ani nie namawiam kogoś na to, żeby wchodził w pokoje, ani nie namawiam, żeby wchodził na podnajem, bo to wiecie, każdy typ wymaga pewnego zestawu, nawet nie tyle kompetencji, czy w ogóle takiego mindsetu. Ja na przykład, jak teraz są fliperzy, którzy zastanawiają się, czy wyjść z flipów i iść w najem, ja mówię, słuchaj, możesz próbować, ale to jest zupełnie inny mindset. Ty jako flipper żyjesz tu i teraz. Tygodnia na tydzień sprzedajesz, remontujesz, kupujesz, sprzedajesz i tak dalej. To jest zupełnie inny typ funkcjonowania niż mówienie sobie, dobra, w tym roku mamy zakontraktowane tyle tam takie czynsze i teraz robimy pod tą kontraktację procesy i tak dalej. Nie, to jest w ogóle kompletnie inny biznes. To, że jeden i drugi dotyka nieruchomości, to w ogóle nie ma, to wiesz, to jest nieadekwatne, nie? Więc trzeba mieć świadomość, że w tym biznesie są, tak jak mówisz, bardzo duże koszty stałe, które no bez defaultu, znaczy jakiegoś takiego, wiesz, na zasadzie kładę się i co mi zrobicie, no to możesz tego nie udźwignąć, jeśli masz to źle sparametryzowane, nie? A myślę, że jest tak, że są tacy ludzie, którym wiecie, którzy chcą zarobić tam, nie wiem, 40% rocznie i oni żyją, wiesz, jak na giełdzie, handlują, sprzedają, tu, tego, skaczą z tematu na temat, to okej, i super, też takie osoby są potrzebne, bardzo dobrze, tylko to w ogóle nie jest mindset na zarządzanie czymkolwiek, a na pewno nie na zarządzanie długoterminowym najmem, nie?
Tak, tak. Dobrze, myślę, że możemy powoli kończyć. Jak zwykle poprosiliśmy ciebie jako naszego gościa, żebyś podzielił się jakąś jedną rzeczą z naszymi słuchaczami. Wiem, że przygotowałeś coś. Co byś chciał zarekomendować osobom, które nas słuchają?
Tak, to jest coś, co jest zupełnie niezwiązane z nieruchomościami, bo stwierdziłem, że byłoby już 40 parę minut rozmawiamy, nie, ponad godzinę o nieruchomościach. Słuchajcie, ja mam taki apel i bardzo dobrą radę, bo sprawdziła się w moim życiu, zupełnie mi ją zmieniła. Większość z nas jest w jakimś związku, małżeńskim najczęściej, no bądź jakimś innym, ale generalnie pamiętajcie, że jeśli macie żonę albo męża, tu pewnie w większości są faceci, więc jeśli macie żonę, to bardzo, ale to bardzo mocno wam rekomenduję, żeby chodzić z nią regularnie na randki. Bo na randki można chodzić z żoną, najlepiej swoją żoną, i naprawdę znajdować ten czas, kiedy po prostu jesteście razem. Nie? I to było dla mnie coś, co ja długo o to walczyłem, żeby ten czas znaleźć, natomiast potem to zmieniło życie i to tak naprawdę, to nie, może to brzmi hollywoodzko, ale to naprawdę zmieniło nasze życie, tylko ten czas trzeba wyrąbać, nie? To znaczy nikt z nas nie ma wolnych 2 godzin tam w tygodniu, żeby teraz powiedzieć, kochanie, to tam chodźmy sobie na randkę, tylko ten czas wy jako faceci po prostu musicie aktywnie wygospodarować. Wasze żony na pewno się ucieszą z tej inicjatywy, bardzo się będą cieszyły, że spędzacie tą chwilę. My długo do tego dochodziliśmy, ale teraz doszliśmy do sytuacji takiej, że co tydzień na taką randkę wychodzimy, to nie musi być nic wielkiego. Wiecie, obiad, może kawa przedpołudniowa, a wtedy, kiedy nie ma dzieci w domu. Naprawdę czas na rozmowę i budowanie tej relacji, tego związku na lata po prostu jest bezcenną inwestycją. Absolutnie najlepszą, jaką możecie zrobić.
To ja dopowiem do tego, bo znam jedną parę, ale dosłownie jedną parę, która są mistrzami w tym, jak utrzymują swój związek. Budują, oczywiście tak samo mają kryzysy różne, ale są w stanie jakoś cały czas, wiesz, rozkwitać w tym związku. I oni mają taką zasadę, że raz na tydzień, ale może troszeczkę rzadziej, wyjeżdżają na taką randkę hotelową. Dzieci już mają na tyle duże, że mogą zostać same te dzieciaki w domu, ale czasami ostatnio do nich dzwoniłem w sobotę i oni byli w hotelu, który jest oddalony od nich może o kilometr. Wyjechali z domu na sobotę wieczór po to, żeby spędzić samemu wieczór w hotelu, mieć ten swój czas jakiś intymny dla siebie. I to podobno zmienia kompletnie w ogóle relacje między nimi, bo mają czas dla siebie, mogą porozmawiać, mogą robić co tylko im tam przyjdzie do głowy w takim swoim obszarze. I zostawiając dzieci niedaleko koło siebie, gdyby była jakaś awaria, to zawsze mogą podjechać i zażegnać tą awarię. Więc mi to rozwaliło umysł, bo ja nie znałem nikogo innego do tej pory, który robiłby takie rzeczy, a okazuje się, że to może być znacząco wpływać na właśnie relacje w związku. Także super, super rekomendacja dla wszystkich, którzy może zatracają się gdzieś w biznesie, gdzieś w nieruchomościach, gdzieś w pracy albo w jakichś innych rzeczach, a nie pamiętają o tym, żeby zadbać o ten związek.
Tak, to potem cofamy do tego pytania, po co to robimy, nie? Znaczy można zbudować fantastyczne wręcz imperium, tak? Można tak sobie ustawić życie, że budujesz wielkie imperium finansowe, biznesowe, no tylko pytanie, dla kogo to robisz, nie? I czy potem jak będziesz sam, no to czy to ma jakiekolwiek znaczenie, nie? No także tak. Tak. Tylko ten czas trzeba naprawdę, ja mówię, wyrąbać siekierą, bo on absolutnie będzie się działo wszystko, żeby tylko się to nie udało. I właśnie dlatego rzeczy trudne są najbardziej wartościowe, nie? Więc naprawdę warto podjąć walkę i już jest, widzisz, już jest kolejny przykład osób, które to rekomendują i to naprawdę zmienia życie. No.
Super, super. Dziękuję Ci bardzo za podzielenie się tym. Ja ostatnio podzielę się z Wami książką o nieruchomościach, tylko trochę z innej perspektywy. Słucham sobie, polecił mi mój wspólnik taką książkę autobiograficzną osoby, która się nazywa Sam Zell. To jest Samuel Zell, potomek Żydów, którzy uciekli z Polski zaraz przed tym, jak wybuchła wojna. I w ogóle sama historia tej ucieczki jest fenomenalna, jest na samym początku książki. Dla samej tej historii warto przeczytać tą książkę. A ten człowiek się już urodził w Stanach, notabene jego mama była w ciąży, jak uciekali, bo ta ucieczka zajęła im 18 miesięcy. I on urodził się w Stanach i jakoś tak pokierował swoim życiem, że wszedł w nieruchomości, później fundusze, które inwestowały też w biznesy, nieważne. W 2022 miał jego wartość, jego majątku wpływała chyba na 5,5 miliarda dolarów, także ogromne kwoty i w ogóle historię z kompletnie innej skali biznesu nieruchomościowego. Także jakby ktoś chciał poczytać sobie o tym, jak wyglądało budowanie imperium nieruchomościowego w latach 70., 80. w Stanach, to, to idealne do posłuchania i inspiracja, tak? No bo ciężko pewnie cokolwiek przełożyć oprócz jakiegoś mindsetu, to te mechanizmy to kompletnie inaczej działają u nas, szczególnie w dzisiejszych czasach. Natomiast tam jest dużo bardzo o tym, jak ten człowiek przechodził przez różne kryzysy i tych kryzysów tam widać co chwilę jakiś, a to związane z jedną wojną, a to z drugą, a to kryzys na rynkach finansowych. Więc naprawdę ciekawa pozycja. Jestem mniej więcej w 3/4 książki i po prostu pochłaniam ją. Wydawnictwo w Polsce, OSM Power, Marcin Osman wydał tą książkę, także można sobie po polsku ją kupić za 60 zł niecałe, więc natomiast ja słucham na chyba tak, ja słucham na Audible, tak, prosto z mostu, czyżbym wyraził się zbyt subtelnie. Ja słucham na Audible angielskiej wersji, chyba czytanej, według mnie, czytanej przez autora w ogóle, więc też fajnie posłuchać takiego nowojorskiego, nie, sorry, to chicagowski taki sznyt.
Okej. Mam też, może teraz zacznę w końcu. Kiedyś kupiłem już 3 lata temu i tak czekam na odpowiedni moment. Ja bym polecił kanał na YouTubie, bo ostatnio zacząłem się interesować, mam jeszcze 1/2 kredyty hipoteczne. Zastanawiam się, jak je spłacić, zacząłem analizować, kiedy powinienem spłacać te kredyty, którego dnia, jaka jest umowa z bankiem. I znalazłem taki kanał, który się nazywa Pewne Miejsce, Adrian Sawicki, gdzie facet naprawdę na podstawie klocków Lego tłumaczy, na przykład, którego dnia powinniśmy spłacać kredyt, w którym banku. No, genialne, naprawdę. Zrozumiałem w końcu, o co chodzi z tymi, czemu na przykład w PKO BP muszę napłacać dokładnie po dniu ściągnięcia raty. Jak najkrótszy odstęp, żeby był. Więc bardzo fajny kanał, polecam do posłuchania sobie.
Dobra, jak zwykle linki wrzucimy w opisie tego odcinka. Macieju, dziękujemy Ci bardzo za rozmowę. Ciekawy temat, jak rozbudować biznes do tej skali. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję kiedyś porozmawiać, jak to tam dalej u Was się to rozwija. I do zobaczenia kiedyś na żywo.
Dziękuję bardzo serdecznie. Dzięki. Bardzo ciekawa rozmowa. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich.
Dzięki. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu.